podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Donald Trump zdominował prawybory w Partii Republikańskiej. Sondaże dają mu też przynajmniej spore szanse na zwycięstwo w listopadowych wyborach prezydenckich. Ewentualny powrót Trumpa do Białego Domu z kolei dosyć mocno niepokoi część europejskich stolic, między innymi Berlin. O tym, jak Niemcy wspominają pierwszą kadencję Trumpa, czego obawiają się przed potencjalną drugą kadencją i co robią, by się na taką ewentualność przygotować, będę rozmawiał z Lidią Gibadło, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich.
Cześć Andrzeju, witam Państwa.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Jak w Berlinie wspomina się pierwszą kadencję Donalda Trumpa pomiędzy 2017 a 2021 rokiem?
W pewnym stopniu dość traumatycznie, bo na pewno ta kadencja była pewnym przełomem w relacjach niemiecko-amerykańskich, a na pewno stanowiła ogromny kontrast w porównaniu z kadencją poprzednika Trumpa, czyli Baracka Obamy. Przede wszystkim Trump to jest styl, do którego Niemcy nie są przyzwyczajeni. I w pewnym stopniu Trump też uosabia wszystko.
Może powiedzmy mocniej, jest to styl, którego Niemcy nie cierpią.
Dobrze, mniej dyplomatycznie rzeczywiście, którego Niemcy bardzo, bardzo nie lubią, a tą niechęć podbija jeszcze retoryka Trumpa i wszystkie jego pretensje, poniekąd niektóre słuszne wobec Niemiec. Ale żeby to wszystko uporządkować, może zacznijmy od początku. Przede wszystkim administracja Trumpa przyjęła paradygmat polityki zagranicznej, który był w kontraście do założeń niemieckiej polityki, która wychodzi z założenia, że więcej można ugrać polityką konsensusu, dyplomacji, sojuszy, wykorzystywania wpływów gospodarczych, sprawnie funkcjonującej administracji, etc. Natomiast Trump postawił bardziej na politykę konfrontacji, wykorzystania potencjału militarnego i gospodarczego do osiągnięcia swoich strategicznych interesów amerykańskich. I nie byłoby może w tym nic złego, gdyby ten styl nie był aż tak bardzo konfrontacyjny w połączeniu z transakcyjnym podejściem wobec sojuszników. To znaczy, w przypadku Europy dajemy wojska, dajemy inwestycje, więc chcemy coś w zamian. A tym czymś w zamian miał być większy wysiłek państw europejskich w nakładach na obronność i podnoszeniu swoich zdolności w obszarze bezpieczeństwa.
Tak, bo to było chyba jedną z takich głównych kości niezgody pomiędzy Donaldem Trumpem a Niemcami, podejście do NATO, do wzajemnego bezpieczeństwa. Donald Trump wychodził z założenia, że to Stany Zjednoczone finansują bezpieczeństwo Europy, a Niemcy są tymi, którzy nie dorzucają się do tej puli w odpowiedniej wysokości, mimo tych zobowiązań przeznaczania 2% PKB na obronność. I w związku z tym, tak postrzegał to Trump, Niemcy mają pewien dług wobec Stanów Zjednoczonych, które im to bezpieczeństwo zapewniają i czego nie omieszkał Niemcom wielokrotnie przypomnieć.
Tak, jeszcze te jego zarzuty podbijało to, że Niemcy to nie jest państwo w ogonie europejskich gospodarek, tylko jedna z topowych globalnych gospodarek, notabene, która swoją pozycję zawdzięcza właśnie bardzo sprężnie funkcjonującym relacjom handlowym. I to też była pretensja Trumpa, ponieważ Niemcy należą do tych państw, z którymi Stany Zjednoczone mają najwyższy deficyt handlowy i ten deficyt handlowy z roku na rok się powiększa. A nie
co wynika z kolei z charakteru niemieckiej gospodarki, która jest nastawiona w bardzo dużym stopniu na eksport.
Tak, i jeżeli połączymy to z tym, że tak jak wspomniałeś, Niemcy nie były w stanie osiągnąć chociażby tego poziomu 2% PKB zgodnie z zobowiązaniami NATO, plus przez lata prowadziły politykę nastawioną na uzależnianie się od importu surowców energetycznych z Rosji, postrzeganej przez NATO jako zagrożenie, plus do tego nie chciały w żaden sposób redukować swoich zależności gospodarczych od Chin, mało tego, one z roku na rok się pogłębiały, to rzeczywiście, znaczy też będąc uczciwym, to też nie jest tak, że administracja Trumpa to była pierwsza administracja, która dostrzegała, że no jednak coś nie gra, że to podejście Niemiec jest problematyczne. No
oczywiście, to Barack Obama był pierwszym, który mówił o tych, którzy jadą na gapę
w
ramach NATO.
Właśnie, z takim podprogowo miał na myśli między innymi Niemcy, natomiast Obama, to też właśnie kwestia różnicy stylu pomiędzy Obamą a Trumpem, on nie używał języka Trumpa, który stawiał sprawę bardzo jasno. I w związku z tym to też dlatego budziło takie kontrowersje w Niemczech. W efekcie, kiedy Amerykanie zwracali uwagę Niemcom na te wszystkie kwestie, które ich zdaniem należało zmienić, poprawić, Niemcy nie podejmowały działań, które mogłyby usatysfakcjonować Amerykanów i które mogłyby zbijać ich argumenty. I w efekcie Amerykanie nakładali czy to sankcje na Nord Stream 2, czy zapowiedź
wycofania żołnierzy z Niemiec, amerykańskich żołnierzy.
Było to odbierane ewidentnie jako swego rodzaju kara za nieposłuszeństwo Niemiec wobec żądań Trumpa. Też nie do końca moim zdaniem w debacie publicznej te głosy wybrzmiewały, że to są w pewien sposób żądania uzasadnione i Trump może mieć trochę racji, ale to zostawmy. No i trzecia kwestia, to jest kwestia personalna zestawienia Trumpa i Merkel. Myślę, że nic tak bardzo nie działało na wyobraźnię Niemiec, nic tak bardzo nie złościło Niemców, jak różne oznaki braku szacunku Trumpa względem Merkel. Ja już pomijam krytykę jej polityki migracyjnej, czy tych kwestii bezpieczeństwa, czy gospodarki, no ale Merkel w zestawieniu z Trumpem jawiła się jako taka bardzo rozsądna, ostateczna polityk z zimną głową, która waży słowa.
Niemcom tak się jawiła, doprecyzujmy.
Natomiast Trump, tak, Niemcom, ale też Niemcy w dużym stopniu, mam wrażenie, bardzo sprawnie sprzedawali ten wizerunek na Zachodzie. To nie było tak, że to było tylko w Niemczech. Przypominasz sobie pewnie wystąpienie Merkel na zakończeniu roku akademickiego na Harvardzie? Dla mnie to jest po prostu symbol tego, jak doskonale ten wizerunek Merkel przebił się też po drugiej stronie Atlantyku, oczywiście w pewnych środowiskach, tak bardziej bliskich demokratom niż może republikanom. Natomiast to w pewnym sensie był ten sukces wizerunkowy. Dobrze, i mamy tutaj Merkel, a z drugiej strony mamy Trumpa, którego bonmoty i cytaty były przytaczane przez media jako przykład braku wyrobienia politycznego, antagonizowania sojuszników, właśnie tej typowej takiego podejścia biznesmena, amerykańskiego biznesmena, który nie do końca uczciwy sposób chce realizować swoje interesy, prawda? Mało tego, myślę, że takim ostatnim akcentem, który już totalnie podkopał wizerunek Trumpa, to były wydarzenia na Kapitolu, które w pewien sposób też kwestionowały wizerunek Stanów Zjednoczonych jako takiego wzoru, do którego wzoru demokracji, ustroju demokratycznego, na którym zwolennicy jednak Niemcy, do którego się odnosiły, tak? No to też wynika z roli Stanów Zjednoczonych
w odbudowie powojennych Niemiec,
kształtowaniu ustroju Republiki Federalnej Niemiec i tak dalej, ale to było jednak coś, co w Niemczech było obserwowane z bardzo dużym niepokojem.
No dobrze, ale przed drugą kadencją Trumpa, przynajmniej potencjalną, oczywiście tego wciąż jeszcze nie wiemy, zobaczymy, co wydarzy się w listopadzie, te obawy mogłyby być mniejsze, to znaczy wydatki Niemiec na obronność w 2024 roku mają wreszcie dobić do tego progu 2% PKB, więc jeden z koronnych argumentów Trumpa powinien odpaść, przynajmniej tak się wydaje. Niemcy są już o wiele bardziej ostrożne, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, niż były w 2015 roku, co Trump bardzo mocno krytykował. Nord Stream 2 przynajmniej na razie jest dziurawy i niezdatny do użytku. Pytanie, czy kiedykolwiek będzie, a jeszcze bardziej dziurawa jest współpraca rosyjsko-niemiecka po tym, co wydarzyło się w 2022 roku i później. W związku z czym wydaje się, że tych potencjalnych pól niezgody jest o wiele mniej i jeszcze w dodatku zniknęła Angela Merkel. Czego w takim razie obawiają się Niemcy, przygotowując się na potencjalną drugą kadencję Donalda Trumpa?
To może tak zróbmy krok wstecz i zwróćmy uwagę na to, że pierwsza kadencja Trumpa i ta potencjalna kadencja druga to są kadencje, które dzieją się w zupełnie innej sytuacji międzynarodowej. Wówczas 2017-2021 Niemcy, powiedzmy, mogły sobie pozwolić na taką politykę przeczekania. To znaczy w wielu środowiskach ta prezydentura była traktowana no trochę jak wypadek przy pracy. To znaczy teraz jest Trump, Amerykanie zorientują się, jaki błąd zrobili i za 4 lata wszystko wróci do normalności. Poniekąd tak było, bo wygrał Joe Biden. Natomiast jak się okazało, Trump przeżył tą pierwszą kadencję, nie zamierzał odejść do Mar-a-Lago, wręcz przeciwnie, wrócić i znów zawalczyć o władzę. Tylko że właśnie ta ponowna walka o władzę ma miejsce w sytuacji, gdy bezpieczeństwo Europy jest po prostu poważnie zagrożone. U granic NATO mamy konflikt zbrojny, którego końca jak na razie nie widać. Mało tego, mamy z drugiej strony Chiny, które również z partnera i konkurenta stają się w coraz większym stopniu rywalem i są coraz bardziej problematyczne dla Unii Europejskiej. I mamy też, mam wrażenie, popraw mnie, jeśli się mylę, zmiany nastroju w amerykańskim społeczeństwie. Jednak te tendencje izolacjonistyczne, wydaje się, że to nie jest jakieś zjawisko tymczasowe, ale bardzo prawdopodobnie coś, co będzie się umacniało, a wręcz rosło z latami.
No to jest oczywiście pytanie, jak te tendencje izolacjonistyczne należy oceniać. Na pewno istnieje pewien spadek zainteresowania Europą w amerykańskim społeczeństwie, zwłaszcza w tej młodszej jego części. Ta współpraca transatlantycka nie jest już dla Amerykanów tym, czym była kilka dekad temu i to na pewno Europejczycy muszą brać pod uwagę. Natomiast myślę, że w takiej ogólnej perspektywie chyba jeszcze wciąż nie musimy się obawiać jakiegoś drastycznego zwrotu w amerykańskiej polityce, który oznaczałby pozostawienie Europy swojemu własnemu losowi.
Nie, ale wiesz, chodzi mi bardziej też o to, że no chociażby ta kwestia Ukrainy pokazuje, że pewne rzeczy, które były bardzo oczywiste jeszcze kilka lat temu, już nie będą oczywiste w przyszłości i Europejczycy będą musieli włożyć o wiele więcej wysiłku w to, żeby przekonać Amerykanów do pewnych kwestii, które leżą w ich interesie.
No i nie ma wątpliwości, że potencjalna administracja Trumpa, hołdując tym samym przekonaniom, którym hołdowała wcześniejsza administracja Trumpa, będzie uznawała, że to Europejczycy w większym stopniu powinni ponosić koszty wspierania Ukrainy i powstrzymywania Rosji.
No właśnie, a też pytanie, do jakiego stopnia Europejczycy
są na to gotowi.
Tak. Scholz, jak pamiętasz podczas naszej ostatniej rozmowy, gdy Scholz był w Waszyngtonie, kanclerz bardzo mocno podkreślał to, że dochodzimy do pewnego limitu pomocy europejskiej, a już na pewno Europejczycy nie są w stanie zastąpić Amerykanów w pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wiesz też, mam wrażenie, że takie podważanie gwarancji sojuszniczych Trumpa podczas pierwszej kadencji i teraz ma w ogóle inną wagę. Zwracam uwagę na to, do jakiego stopnia do niemieckiej debaty, oczywiście to jest debata prowadzona wśród ekspertów, analityków, wróciła kwestia europejskiego potencjału odstraszania nuklearnego. Oczywiście podkreślam, kanclerz Scholz i minister obrony Pistorius odcinają się od tego, twierdząc, że takie dyskusje nie są dobre, nie noszą ze sobą żadnej wartości dodanej, ale samo to, że taka opcja jest rozważana i to nie w jakichś niszowych periodykach, tylko w dziennikach, to nie są pojedyncze artykuły, tylko ta sprawa powraca i powraca, no moim zdaniem jest pewnym dowodem na to, do jakiego stopnia niemiecka opinia publiczna no jest zaniepokojona, tak? Tym, co będzie, jak ta sprawa się potoczy. Oczywiście to jest też pytanie otwarte, do jakiego stopnia na politykę Trumpa będą mieli wpływ doradcy, tacy doradcy, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas jego pierwszej kadencji, a do jakiego stopnia Trump będzie polegał na sobie i na opinii tych doradców, którzy są w dużo większym stopniu nastawieni, może bardziej izolacjonistycznie, chcą się bardziej skupiać na Chinach, a nie Europie, są niechętni pomocy Ukrainie, no to jest otwarte pytanie na ten moment.
To wciąż pozostaje otwarte pytanie. Na pewno Donald Trump będzie się starał, aby ta jego druga kadencja, jeżeli do niej dojdzie, okazała się bardziej sprawcza niż ta pierwsza i w tym sensie rozumiem te europejskie obawy, że widać już teraz przygotowania kadrowe Donalda Trumpa do tego, by uniknąć takiego blokowania pewnych decyzji na poziomie urzędniczym, do jakiego dochodziło podczas pierwszej kadencji
Trumpa. To jest też coś, co bardzo wybrzmiewa w niemieckiej debacie, to przeoranie administracyjne. Taka perspektywa, że dojście do ucha decydenta będzie o wiele bardziej utrudnione, bo nie znamy tych osób, I wytworzenie tej sieci kontaktów, która była przy pierwszej kadencji Trumpa, może potrwać dłużej i też nie wiadomo do końca, na ile ona się uda, tak?
Podsumowując te obawy niemieckie dotyczące potencjalnego powrotu Donalda Trumpa, rozumiem, że one głównie ogniskują się wokół kwestii bezpieczeństwa, potencjalnego wycofania się albo ograniczenia udziału w NATO przez Stany Zjednoczone Donalda Trumpa i być może również ograniczenia amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. I to jest to, co w tej chwili w Niemczech budzi największe obawy, plus obawy, jak rozumiem, związane z taką trudnością w porozumieniu się, że te relacje transatlantyckie znowu staną się bardziej napięte, że na takim poziomie personalnym tych napięć znowu będzie więcej, co może się przełożyć na z kolei większe problemy z właściwą odpowiedzią w sytuacjach kryzysowych, jak na przykład obserwowaliśmy to w 2022 roku.
W dużym stopniu tak, a jeszcze nie zapominajmy o handlu i gospodarce, bo istnieje bardzo duża obawa co do tego, jakie skutki będzie miała to wojna handlowa między Chinami. Jeżeli rzeczywiście Trump wdrożyłby te zapowiedzi dotyczące decouplingu od Chin, tak? Ale to takiego bardzo mocnego decouplingu. W jaki sposób to wpłynie na globalny handel i w jaki sposób do tego się w ogóle pozycjonować? Niemieckie ośrodki badawcze już tworzą analizy, w których przedstawiają taką perspektywę i wyliczenia, ile taki decoupling może kosztować niemiecką gospodarkę.
W jaki sposób Niemcy jeszcze próbują się na tą ewentualność powrotu Trumpa przygotować? Mówisz o tym, że niemieckie instytucje badawcze już na przykład liczą, jakie byłyby koszty ewentualnego decouplingu, ale rozumiem, że to nie jest jedyny obszar, w którym Niemcy tworzą prognozy i zastanawiają się też nad tym, jak ta druga kadencja Trumpa mogłaby wyglądać.
Zaznaczmy, że też nie wiemy o wielu rzeczach, które dzieją się w tym obszarze budowania kontaktów, bo moim zdaniem to jest w tym momencie bardzo ważne z perspektywy Niemiec. My pewnie też o wielu tych rzeczach nie wiemy, natomiast to, co wiemy i to, co możemy obserwować, to takie stopniowa próba dojścia do tego nowego środowiska w otoczeniu Trumpa, plus zabezpieczanie kontaktów, które udało się do tej pory zbudować z republikańskim establishmentem. Do tego dodałabym także próbę wyjścia do elektoratu republikanów i takie przesunięcie swojej aktywności z wybrzeży, które tradycyjnie popierają demokratów, bardziej do środka Stanów Zjednoczonych. Przejawem tego są na przykład plany otwarcia nowych instytutów Goethego na Środkowym Zachodzie, tak? Żeby wyjść trochę do tego amerykańskiego wyborcy, który być może patrzy na Niemcy przez pewne klisze i przybliżenia mu Niemiec tej bardziej soft powerowej strony. Bardzo ciekawym przykładem są agendy spotkań i podróży Michaela Linka. To jest specjalny przedstawiciel w niemieckim MSZ do spraw relacji transatlantyckich. Jak popatrzymy właśnie na plan jego podróży, to nie ograniczają się one tylko do Nowego Jorku czy San Francisco, ale do Stanów Środkowego Zachodu. To są spotkania z przedsiębiorcami, z władzami lokalnymi, z władzami stanowymi, z uczniami na uniwersytetach, bo myślenie niemieckie jest takie, że nie wystarczy uświadamiać ludzi na górze, decydentów, dlaczego te relacje są ważne, ale także działać na bazę, tak żeby zmniejszać te ewentualne opory wobec na przykład utrzymania amerykańskiego zaangażowania w Europie i utrwalać wizerunek Niemiec nie jako tego niewdzięcznego sojusznika, ale sojusznika, który odrobił lekcje.
wydaje 2% PKB, rozwija armię,
wspiera Ukrainę. Właśnie.
Nie kupuje rosyjskiego gazu.
Inwestuje w Stanach Zjednoczonych i jest bardzo cennym polem do inwestowania dla amerykańskich przedsiębiorców. Plus, aktywizując się w regionie Indo-Pacyfiku, nie patrzy tylko wąsko na Europę, ale bardziej globalnie i jest w stanie wspierać Stany Zjednoczone także w tych obszarach, w których uwaga Stanów Zjednoczonych bardzo mocno się koncentruje.
W swojej analizie opublikowanej nie tak dawno temu na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich piszesz o jeszcze jednym ciekawym aspekcie budowania pozycji Niemiec w Stanach Zjednoczonych, mianowicie poprzez wspieranie amerykańskich instytucji przez niemieckie państwo.
To jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ te informacje udało się pozyskać dzięki zapytaniu deputowanych AfD do rządu, którzy właśnie zapytali, w jaki sposób niemieckie władze federalne wspierają takie organizacje działające na rzecz relacji transatlantyckich i same też angażują się w inicjatywy organizowane przez think tanki, czy właśnie takie ośrodki skupiające się na rozbudowie relacji transatlantyckich. I rzeczywiście na te cele są kierowane rok do roku konkretne środki. To są projekty dotyczące na przykład kwestii Indo-Pacyfiku, ale przypominam sobie też taki projekt dotyczący scenariuszy na drugą kadencję Trumpa na przykład. To jest również wspieranie takich centrów działających na terenie Niemiec, które także mają, to już bardziej, ich działalność jest bardziej adresowana do społeczeństwa niemieckiego, to znaczy też nauka języka, przybliżanie kultury Stanów Zjednoczonych, ale to też jest ważne, szczególnie gdyby na przykład Trump teraz miał wygrać wybory, tak? I domyślam się, że ten wzrost tendencji amerykańskich mógłby znowu nam wystrzelić. Ale też coś, co dla mnie jest takie bardzo symptomatyczne, to jest częstotliwość wizyt urzędników i to od kanclerza po podsekretarzy stanu z różnych resortów, nie tylko z takich oczywistych, które mogłyby nam przychodzić do głowy, obrony, gospodarki, spraw zagranicznych, ale bardzo szerokiego spektrum ministerstw w wydarzeniach organizowanych właśnie przez amerykańskie uniwersytety, ośrodki badawcze.
Czyli przedstawiciele niemieckiej klasy urzędniczej, nie tylko ten najwyższy aparat rządowy, regularnie jeżdżą do Stanów Zjednoczonych po to, by ta sieć kontaktów była jak najbliższa, również na pewnie takim niższym szczeblu, którego nie uda się tak łatwo wymienić, nawet gdyby zmieniła się
Dokładnie.
W Stanach Zjednoczonych administracja.
Zwróciłabym uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to są dwie bardzo ważne instytucje działające od lat 50. w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Pierwsza to Atlantycki Most, Atlantic Brücke, a druga to Amerykańska Rada do Spraw Niemiec, American Council on Germany. I właśnie ich rola polega na zakotwiczaniu amerykańsko-niemieckich relacji jako centralnie strategicznych, niezależnie od tego, kto sprawuje teraz władzę. To znaczy w skład zarządów tych fundacji wchodzą byli i obecni politycy, ambasadorowie, przedstawiciele największych firm i oni tworzą pewne nieformalne zaplecze, które też stanowi pewien wentyl w momencie, gdyby zakładam, pojawiły się problemy z dogadaniem się na tym oficjalnym poziomie. I to jest bardzo ciekawe. Na przykład to są organizacje, które bardzo prężnie działają, które organizują bardzo dużo inicjatyw skierowanych zarówno do takich już utytułowanych przedstawicieli ludzi z pozycją, ale także kształtujących te nowe pokolenie. I to jest bardzo ważne. I druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest zauważalny pewien przechył w tej niemieckiej aktywności, która koncentruje się głównie na instytucjach bliższych demokratom. I to może być problem. Bo ile to było bardzo pomocne w czasie pierwszej kadencji Trumpa, bo to jakby pozwalało Niemcom utrwalać ten swój dobry, znaczy wpływać na pewną część amerykańskiej opinii publicznej i polityków.
Przy założeniu, że Trump jest czasowym wypadkiem przy pracy,
tak,
który zniknie, wrócą republikanie, jakich znaliśmy wcześniej, w ogóle amerykańska scena polityczna wróci do stanu sprzed 2016 roku.
A też zauważmy, że też z tych ośrodków badawczych często rekrutowani są ludzie, którzy potem trafiają do administracji, więc to jest bardzo, bardzo cenny sposób nawiązywania relacji. O ile nie ma z tym problemu w przypadku demokratów, o tyle już trudniej jest w kwestii republikanów. I spodziewałabym się, zobaczymy, czas pokaże, że w tych nadchodzących miesiącach być może uwaga Niemiec będzie właśnie skoncentrowana na takich fundacjach jak Heritage.
Chciałbym cię jeszcze zapytać o inny aspekt potencjalnego wpływu powrotu Trumpa na Niemcy, mianowicie o wpływ na niemieckie społeczeństwo i niemieckich wyborców. Jaki jest charakter antyamerykanizmu, który przecież jest obecny w niemieckim społeczeństwie?
Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami istnieje taka love-hate relationship, bo na każdym kroku Niemcy podkreślają, że Amerykanie to jest strategiczny partner. Istnieje wiele wymian studenckich, współpracy na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw miast i tak dalej. Ale jest gdzieś ta podskórna niechęć i sceptycyzm wobec Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście ona sięga jeszcze, bo pewnie wiele osób kojarzy to z II wojną światową, ale to jeszcze sięga przed II wojną światową, do czasów sprzed II wojny światowej. I to jest taka cecha charakterystyczna nie tylko dla Niemiec, ale może szerzej dla Zachodu. Postrzeganie kultury amerykańskiej jako gorszej niż europejskiej. Wtórnej, skomercjalizowanej.
Prymitywnej.
Tak, dokładnie. Postrzeganie siebie jako tych trochę, nawet bardzo, tak, kulturowo wyżej usadowionych niż Amerykanie, patrzący bardziej na ducha niż na materię, odwołując się do takich kategorii, ale także ta niechęć Niemiec wynika też z tego, że no, Amerykanie są postrzegani jako ten hegemon, który narzuca swoją wolę mniejszym i słabszym, a jakby emanacją tego narzucania było to, co się stało po II wojnie światowej. Myślę, że jest też w tym wszystkim taka podskórna świadomość, że demokracja, która została wprowadzona w Niemczech po II wojnie światowej, to nie jest coś, co wyszło od środka, tylko zostało narzucone i to jest bardzo, bardzo problematyczne, tak, w pewnym sensie dla Niemców. No i mamy jeszcze kwestię wschodnich landów i myślę, że to jest bardzo ważny element właśnie w tym, o czym mówimy, bo możemy sobie tak dyskutować o tym antyamerykanizmie, ale w tym roku ten antyamerykanizm na wschodnich landach może być bardzo ważnym czynnikiem wyborczym. Nie mówię, że przesądzającym, bo pewnie jak zwykle będą o preferencjach wyborczych będą decydowały kwestie polityki wewnętrznej. Ale rzeczywiście, jeżeli porównamy sobie badania, no to ten negatywny wizerunek Stanów Zjednoczonych jest o wiele mocniejszy w landach wschodnich niż w landach zachodnich.
Z czego to się bierze? Z komunistycznej przeszłości?
Tak, w dużym stopniu, bo no jednak
Amerykanie kojarzą się jako ci, którzy tam pilnowali murów po drugiej stronie w Berlinie i byli tym stałym zagrożeniem, które może spuścić bomby atomowe?
W pewnym stopniu tak. Też myślę, że duży wpływ miało to, co stało się po zjednoczeniu, tak, bo o ile oczywiście to zachodnie Niemcy odpowiadały za, no w pewnym stopniu tak jest to na wschodzie odbierane jako kolonizację, tak, landów wschodnich, no to jednak trend przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, tak? To jest jakby to...
Źródło wszelkiego
zła.
To
było źródło tego kapitalizmu, tak? No i rzeczywiście, no, ta wieloetniczność i liberalizm amerykański są do pewnego stopnia postrzegane jako sztuczne, tak? Na wschodzie Niemiec. I teraz przechodząc do meritum, dlaczego to może być ważne w tych wyborach? Wybory w Stanach Zjednoczonych mamy w listopadzie, wcześniej mamy wybory w landach wschodnich Niemiec i to jest moim zdaniem kluczowe wydarzenie polityczne w tym roku w Niemczech. I rzeczywiście ten antyamerykanizm może być eksploatowany przez partie jawnie niechętne Stanom Zjednoczonym, czyli Alternatywę dla Niemiec i partię Sary Wagenknecht, które bardzo otwarcie mówią o tym, że no, Amerykanie nie traktują Niemiec jako partnera na tym samym poziomie. Mają tam tendencję do narzucania swojej woli, no, jak to hegemon, tak, Niemcom. Więc bardzo łatwo z ich perspektywy można grać tą kartą amerykańską na podbijanie właśnie emocji, podbijanie też takiej, można na tym też budować tą wyjątkowość Niemiec Wschodnich, prawda? Można troszeczkę bawić się tymi kwestiami tożsamościowymi, no czego nie będą robiły partie takie jak SPD, Zieloni, FDP czy Chadecy, prawda? Dla których no taka retoryka no byłaby niszcząca na poziomie federalnym, tak? Oni sobie nie mogą pozwolić na takie hasła.
I tutaj rozumiem doskonałym uosobieniem tych wszystkich niemieckich obaw, pretensji, fobii związanych ze Stanami Zjednoczonymi jest Donald Trump ze swoim wizerunkiem biznesmena, bezwzględnego kapitalisty, transakcjonisty w polityce międzynarodowej, nie lubiącego Niemców, za to lubiącego otoczenie się takim dosyć prymitywnym amerykańskim bogactwem, co rozumiem wpisuje się w te wszystkie niemieckie narracje dotyczące Stanów Zjednoczonych i to ryzyko powrotu Donalda Trumpa jest tym, co te tendencje może wzmocnić.
Jak najbardziej.
Na sam koniec chciałem cię jeszcze zapytać, jak te wszystkie tendencje, obawy, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, wpływają na niemiecką politykę wobec Stanów Zjednoczonych dzisiaj, bo o ile oczywiście na takim niższym szczeblu widać wiele przygotowań, czy przynajmniej takiego umacniania takiej gotowości na powrót Donalda Trumpa, to z drugiej strony rozumiem, że Niemcy jako państwo wciąż prowadzą normalną relację z administracją Bidena i przynajmniej zakładają również alternatywny scenariusz, czyli że Joe Biden i demokraci pozostają przy władzy na kolejne 4 lata.
To, co powiedziałeś o przygotowaniach, to ja bym tylko chciała podkreślić, że to są działania taktyczne, prawda? Ale na takie strategicznie duże pytania, na przykład co zrobić, jeżeli Amerykanie rzeczywiście ograniczyliby swoją obecność wojskową w Europie, albo że co zrobić, gdyby Trump dalej kwestionował swoje zobowiązania sojusznicze, co zrobić w przypadku wojny handlowej chińsko-amerykańskiej, na to Niemcy na razie nie mają odpowiedzi i moim zdaniem to jest bardzo duży problem. Być może wynika on też z tego, że Niemcy borykają się z polikryzysem, jak niektórzy chcą, i ta uwaga jest rozproszona i siłą rzeczy koncentrują się na kwestiach wewnętrznych. Gdy staną przed tym problemem, będą zmuszeni opracować jakąś odpowiedź. Natomiast do tego, co mówiłeś o Bidenie, tak, no, jak najbardziej. Absolutnie normalnie jest prowadzona współpraca. Niemcy oczywiście też chcą uniknąć takiego wrażenia, że oni już pogrzebali szansę Bidena. Pogodzili się z tym, że w listopadzie demokratów czeka klęska, bo też sondaże nie są jednoznaczne, prawda?
Absolutnie. Ostatnie sondaże nawet dają pewne szanse Joe Bidenowi.
Właśnie,
znowu.
Właśnie, więc pewnie, więc byłoby to bardzo nierozsądne, żeby stawiać teraz, absolutnie przestawiać wajchę i stawiać na jednego konia i odwracać się od środowiska, które jest przychylne, jest w dużym stopniu przychylne Niemcom. I wyrazem tego, że Niemcy nie odwracają się od demokratów, no jest podkreślanie tego, że jednak to Biden jest tym preferowanym kandydatem, który gwarantuje stabilność sojuszu niemiecko-amerykańskiego, stabilność współpracy z Europą, szczególnie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i trwającego konfliktu. Natomiast równocześnie, tak jak mówiłam, są podejmowane działania, które mają trochę przybliżać Niemcy tej potencjalnie nowej administracji, a przynajmniej tworzyć jakąś sieć kontaktów, żeby w przypadku zwycięstwa można było z kim rozmawiać. To znaczy, żeby nie zacząć działać w listopadzie, kiedy będzie być może trochę za późno, ale żeby robić to o wiele wcześniej. Swoją drogą to też jest takie działanie, które nie ogranicza się tylko do kwestii wyborów prezydenckich. Mamy przecież wybory do Kongresu, do Senatu. Ci politycy, czy zaplecze ich otaczające, o kontakty, z którym zabiegają Niemcy, to są członkowie Komisji do Spraw Zagranicznych, Komisji do Spraw Bezpieczeństwa. I jak sam dobrze, doskonale wiesz, to tam też uciera się ta polityka amerykańska, więc tak czy inaczej zabieganie o kontakty w tym nowym środowisku republikanów koncentrującym się wokół MAGA może przynieść bardzo dobre rezultaty, nie ograniczające się tylko do wyborów prezydenckich w listopadzie, tylko wybiegające o wiele dalej.
Lidia Gibadło, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawialiśmy dzisiaj o obawach, jakie żywią Niemcy w związku z potencjalnym powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu. Bardzo ci dziękuję za tą
rozmowę.
Dzięki,
piękne.
Państwu również dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich, ale także innych kanałów Instagrama, Twittera, a także strony Ośrodka Studiów Wschodnich. Andrzej Kochut, do usłyszenia.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.